Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Scena, o której przed chwilą usłyszeliśmy, dzieje się 8 dni od pewnego wydarzenia, kiedy Jezus zapowiada po raz pierwszy swoją mękę. Wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. I w tym kontekście, po tej zapowiedzi męki, na którą Piotr reaguje dość gwałtownie, jak to zresztą Piotr, i mówi: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, tak się nie może stać, to nie może tak być. On jeszcze tego nie rozumie i dlatego protestuje. I dlatego prawdopodobnie Jezus zabiera ich ze sobą, aby stali się świadkami niezwykłego wydarzenia. I tak się zwykło interpretować tę scenę przemienienia, którą bibliści, czy dzisiaj teologowie, czy tradycja już ogólnie rzecz ujmując, umieszcza na górze Tabor, chociaż ten fragment nam nie wspomina dokładnie, o jaką górę chodzi, zwykli interpretować jako próbę umocnienia uczniów przez Jezusa na godzinę męki. Ponieważ tego nie rozumieli, ponieważ się bali, to chciał im pokazać rąbek chwały po to, żeby się nie przestraszyli, gdy będzie musiał cierpieć. A będzie cierpiał, bo taki jest zamysł Boży, bo taki jest plan. Ale jak wiemy skądinąd, niewiele to pomoże, bo tylko Jan zostanie pod krzyżem wraz z Matką Bożą, reszta ucieknie. Ważne są tutaj wszystkie szczegóły tego opisu, jak chociażby ten, że pojawia się obłok. Po pierwsze, wszystko dzieje się na górze, a po drugie mamy do czynienia z obłokiem. To bardzo przypomina scenę z góry Synaj, kiedy Mojżesz idzie, aby otrzymać przymierze od Boga. To też się dokonuje na górze. Zniesienie, każde zniesienie jest bliżej nieba i tak sobie kojarzono, że bliżej Boga w związku z tym. A obłok także w Biblii jest symbolem obecności Pana Boga. I tu jeszcze dodatkowo z tego obłoku odzywa się głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, wybrany, Jego słuchajcie. Te słowa wprost korespondują z tym, co się działo podczas chrztu Jezusa w Jordanie. Tam też słychać głos Ojca i tam też podobnej treści zostaje wypowiedziane słowo, że Jezus jest Bożym Synem i Bóg chce powiedzieć, można by to było zinterpretować, że podobasz mi się, Synu, w tym, co robisz. Kiedy stanąłeś z grzesznikami, chociaż tego nie potrzebowałeś, aby przyjąć chrzest nawrócenia jako znak takiej pokory, pokuty, to mi się podobasz, bo realizujesz moją misję. I o misji, o planie zbawienia, o marzeniach Pana Boga co do człowieka jest właściwie całe to dzisiejsze słowo. A propos jeszcze obłoku, mam tak, nie mam jakichś tam licznych doświadczeń w tej kwestii, ani jakichś wyjątkowych, ale pamiętam, jak wleciliśmy z chórem na festiwal do Grecji, to był taki niezwykły moment, kiedy samolot wlatuje w obłok. Zazdroszczę, albo nie zazdroszczę pilotom, bo oni nic nie widzą. Pasażerowie to siedzą sobie, właściwie nic z przodu nie widzą, widzą tylko przez okienka z boku. Ale i tak jest to niezwykłe doświadczenie, ale gdyby tak się znaleźć na miejscu pilota i poczuć to, co on. Właściwie potrzeba chyba, nie wiem, zaufania do wskaźników, czy nie wiem czego. Z jednej strony jest to niezwykłe uczucie, ale z drugiej strony budzi pewne obawy, bo nic nie widzisz, a człowiek we mgle, w obłoku nie może się poruszać. Na pewno niepewność. Kiedy jedziemy autem i jest mgła, to musimy zwolnić, musimy dać znać innym przez odpowiednie oświetlenie, to rodzi pewnego rodzaju niepokój. A potrzebne jest w tym zaufanie. To jest pewien taki obraz działania, obecności, bliskości Pana Boga. Z jednej strony jest to tajemnica, która nas otacza, nie możemy jej zrozumieć, nie widzimy jeszcze wszystkiego w pełni, ale potrzebne jest zaufanie i dzięki temu zaufaniu możemy iść naprzód. I tak jest w życiu i o to chodzi w życiu, żebyśmy wobec pewnych tajemnic, wobec pewnych obietnic, to też ważne słowo dzisiejszej liturgii, zaraz do tego wrócę, potrafili zaufać Panu Bogu, że tak ma być, że to jest najlepsze, że On chce naszego szczęścia i że to jest najlepsza droga, jaką On dla nas wybrał. O czym tu jest jeszcze mowa w tym dzisiejszym słowie? Jezus wybiera nielicznych, wybiera tylko trzech i wyraźnie jest podkreślone, i to dwukrotnie, że idzie tam, aby się modlić. I gdy się modlił, to jego twarz się odmieniła, zmieniła swój wygląd, a odzienie stało się lśniąco białe. Proszę Państwa, mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Można by powiedzieć, że twarz jest zwierciadłem duszy. Ona nam bardzo wiele komunikuje. Psychologowie zastanawiają się nad tym, jak zachowuje się twarz kłamcy. Później jest to przydatne dla policji albo innych służb. Ja nie jestem karciarzem, nigdy nie grałem w karty, a już na pewno nie umiem grać w pokera, ale znamy też takie sformułowanie, takie wyrażenie pokerowa twarz. Na czym to polega? Polega to na tym, że gracz próbuje zapanować nad swoją mimiką, aby ukryć swoje emocje i nie zdradzić tego, jakie ma karty, czy mu dobrze idzie, czy nie idzie. Pokerowa twarz jest bardzo ważna. Oczywiście specjaliści potrafią to odczytać mimo wszystko, bo ta twarz i tak komunikuje, mimo tego, że próbujemy nad nią zapanować, komunikuje to, co się w nas, w naszym umyśle, w naszym sercu dzieje. Jak to się ma do naszego życia duchowego? Jezus na modlitwie, czyli w rozmowie z Ojcem, w spotkaniu z Ojcem, ma przemienioną twarz. Odmieniła się Jego twarz, była rozpromieniona, jaśniała, była wyjątkowa. Proszę Państwa, my przychodzimy na Eucharystię i tutaj dokonuje się, można powiedzieć, na naszych oczach przemienienie. Chleb i wino stają się ciałem i krwią. Spotykamy się tutaj z Ojcem, spotykamy się z Bogiem. Czy to przemienia moją twarz? Czy ja wychodzę pogodniejszy, radośniejszy? Czy ja w ogóle reaguję? Czy ja komunikuję jakieś emocje? Bo często mam wrażenie, że nie chodzi o to, żeby było zabawnie na homilii, czy niezabawnie, czy żeby Państwa wzruszyć, czy nie wzruszyć, ale takie elementy też się pojawiają. A niektórzy z nas nie okazują żadnych emocji i zachowują jakąś pokerową twarz. Być może jest taki kod kulturowy, że w kościele nie wypada okazywać emocji, broń Boże już się śmiać, czy coś jeszcze innego robić, ale ja mam wrażenie, że to trochę oddaje to, co jest w naszych umysłach, w naszych głowach, bo są dwa wyjścia. Albo nic żeśmy nie przeżyli, albo po prostu jesteśmy nieświadomi tego, w czym uczestniczymy, że oto na naszych oczach, że oto wśród nas jest Chrystus żywy i prawdziwy, i że to musi odmieniać, jeśli ja jestem świadom tego, to musi to odmieniać moje życie. Albo, że coś udajemy. I teraz jakby wychodząc z kościoła, kiedy idziemy do codzienności, ile razy tak właśnie jest, że mamy taki poker face, taką pokerową twarz, że albo gramy kogoś innego niż jesteśmy, albo udajemy coś, co niby ma uspokoić naszych rozmówców, a wewnątrz cali jesteśmy rozedrgani, że nie jesteśmy prawdziwi w tym wszystkim. Że próbujemy właśnie zapanować nad nie tylko mimiką, w ogóle nad emocjami, po to, żeby nie pokazać tego, co w rzeczywistości w nas się kryje. I teraz jeśli to odniesiemy do pewnych kwestii moralnych, takie udawanie, to grozi ogromnym niebezpieczeństwem. Na dalszą metę powoduje jakieś takie rozdwojenie jaźni, najpierw w kwestii, w warstwie duchowej, a później też, nie daj Boże, i psychicznej. I prowadzi do jakiejś takiej hipokryzji i zakłamania. I Wielki Post jest właśnie po to, żebyśmy odkryli swoją prawdziwą twarz. Żebyśmy nie bali się spojrzeć może w to zwierciadło swoje w domu, w łazience, żeby zobaczyć, co jest w tym zwierciadle duszy w naszych oczach, co ja wypieram ze swojej świadomości, z czym sobie nie radzę, w czym chcę siebie samego zakłamać i przez to nie pozwalam Duchowi Świętemu działać we mnie, działać w sakramentach samemu Bogu, żeby mnie uzdrowić, żeby mnie uwolnić od grzechów. I nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale na progu Wielkiego Postu w Środę Popielcową był taki tekst czytany bodajże z Księgi Joela, żebyś umył sobie twarz, żebyś się zrobił na post. Była jakaś taka akcja duszpasterstwa akademickiego Beczka z Krakowa. Zrób się na post. To nie chodzi o to, żeby chodzić smutnym i żeby udawać coś. Broń Boże, niczego nie robić na pokaz, zwłaszcza w dziedzinie naszej wiary i pobożności. Ale żeby pokazać tę prawdziwą twarz, żeby być autentycznym i szczerym, zwłaszcza przed Panem Bogiem. Jezusowa twarz się odmieniła. Czy nasze twarze się odmieniają wtedy, kiedy spotykamy się z Bogiem, kiedy zatapiamy się w modlitwie? To jest bardzo ważne, dlatego że, tak jak nam przypomina dzisiaj święty Paweł z kolei w drugim czytaniu, my nie jesteśmy tylko obywatelami ziemi. To nie tylko sprawy doczesne mają nas obchodzić, interesować. Ale on dzisiaj nam chce przekazać coś bardzo ważnego. Otóż to, że mamy obywatelstwo niebieskie. Nie jako członkowie Kościoła Watykańskie, ale niebieskie. Że jesteśmy zaproszeni wszyscy do szczęścia, które się nie skończy. Bóg mówi przez Jezusa Chrystusa, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. I zaprasza nas do jedności ze sobą, do komunii. Teraz jest nam potrzebna wiara, żeby w to wszystko wejść, żeby temu zawierzyć i zaufać. Kiedyś wiara zamieni się w widzenie. Ale jest jakiś rodzaj obietnicy, którą albo przyjmiemy i pójdziemy tą drogą i będzie nas czekać wielka przygoda, albo odrzucimy i jakie tego będą konsekwencje, trudno powiedzieć. Paweł mówi dzisiaj, ich losem zagłada. Jesteśmy obywatelami nieba. I nie możemy się zachowywać jak wrogowie Krzyża Chrystusa, czy jak ci, których Bogiem jest brzuch albo jedzenie. Szykujemy taką audycję w najbliższy piątek o modzie na bycie fit. Dzisiaj dla wielu troska o swoje ciało, wygląd zewnętrzny, o sprawy doczesne, materialne stała się wręcz obsesją, a mówiąc językiem Pawłowym, jakimś bóstwem. Ich Bogiem jest brzuch, to nie wyobrażajmy sobie jakiejś pasi brzucha. Chodzi o to, że jedzenie stało się dla nich, że rzeczy materialne stały się dla nich Bogiem, że tak zwracają uwagę, co jedzą, czego nie jedzą, jakieś tam te posiłki na dowóz w jakichś tam tych paczuszkach. I to jest obsesja. I do tego jeszcze oczywiście wysiłek fizyczny po to, żeby pięknie wyglądać, może się nie starzeć, zachować wszystko dobrze. Tylko, że to za tym kryje się czasami jakieś ukierunkowanie tylko i wyłącznie na rzeczy przyziemne, na to, co tutaj i teraz, a nie na to, co kiedyś w niebie. I gdybyśmy byli tak aktywni i zaangażowani w sprawy wiary, jak jesteśmy często w te sprawy doczesne, to myślę, że inaczej by wyglądał świat, bo byśmy mieli do czynienia z nowym człowiekiem, który tworzy nowy świat, bo jest inaczej zupełnie w jego głowie ustawiona hierarchia wartości. Bóg nas zaprasza do wielkiej przygody. To jest trochę tak jak, nie wiem, wspomniałem o tym locie gdzieś tam do Grecji na festiwal. Nie wiedzieliśmy, co nas tam czeka, czy wygramy, czy nie wygramy. Sama podróż była zagadką, to gdzie będziemy mieszkać. Ale człowiek innemu człowiekowi ufa. Ufa jakimś ofertom biura podróży. Ufa różnym obietnicom takim czy innym, banków, ufa reklamom. A dlaczego nie potrafimy zaufać Panu Bogu? Że oto czeka nas największa i najwspanialsza przygoda, która się dopiero odsłoni w niebie. Ostatnio jadąc samochodem słyszałem taki, to gdzieś chyba była nowenna przed uroczystością świętego Józefa i na falach naszego katolickiego Radia Podlasie jakiś ksiądz opowiadał taką historię o pewnej starszej pani, bardzo pobożnej, która codziennie przychodziła do kościoła i kiedyś przyszła do proboszcza i mówi, ja mam taką prośbę, już wiem za proboszcza, żeby mi włożyć do trumny, jak już umrę, tylko widelec proszę mi włożyć. A on w takiej konsternacji mówi, ale jak to widelec, z jakiego powodu? No bo proszę księdza, jak chodziłam na różne przyjęcia weselne, to po pierwszym i drugim daniu zawsze mi obsługa mówiła, pani zostawi widelec, bo dopiero będzie to najlepsze za chwilę. Nie? Ja bardzo lubię słodycze i to, co najlepsze, czyli tort, będzie za chwilę. Więc proszę mi włożyć widelec. Niech się ludzie zastanawiają w domu przedpogrzebowym, owszem, ale ksiądz to wytłumaczy w homilii na moim pogrzebie, że to jest wyraz mojej nadziei, mojej wiary, że najlepsze dopiero przed nami. My się chcemy tak, przepraszam za określenie, nachapać tutaj, naużywać tutaj, wszystko zobaczyć, wszystko mieć. To są wszystko rzeczy doczesne, przemijające i kruche. A Pan Bóg nas zaprasza do wyjątkowej przygody. I proszę sobie zapamiętać, patrząc dzisiaj podczas jedzenia kolacji na swój własny widelec, najlepsze dopiero przed nami. Bóg nas zaprasza do niesamowitej przygody. Ale potrzeba nam takiego zaufania na miarę Abrahama, albo przynajmniej w jakimś stopniu, jak w jego przypadku, żeby dać się pociągnąć i porwać i pobiec za nim. Abraham był starcem, jego żona była bezdzietna, a Bóg mu przyszedł i powiedział, będziesz miał ziemię. Ktoś ostatnio mówił, że żeby być wolnym w swoim kraju, potrzebny jest własny handel, własny przemysł i własna ziemia. Z tym jest różnie, ale nie będę dzisiaj politykował. Więc obiecuję mu ziemię i obiecuję mu potomstwo, tak liczne jak gwiazdy na niebie, czyli sens życia. Ale ta obietnica się nie spełnia. I Abraham, trochę zasmucony, jakby znowu zwraca się do Pana Boga, o czym słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, i słyszy, idź i licz, o ile zdołasz policzyć. Takie będzie twoje potomstwo i potwierdza tę obietnicę, a na dowód tego jest zawarte przymierze. To jest taki bliskowschodni zwyczaj starożytny zawierania paktu, który polegał na tym, że rozcinano połówki zwierząt, układano je po obu stronach i kontrahenci przechadzali się pomiędzy tymi połówkami, kiedy wchodzili w ten układ, kiedy zawierali tę umowę, ale robili to dlatego, żeby dać dowód, że podejmują to ryzyko, że ufają sobie nawzajem, a jak nie, jak któryś zdradzi, któryś złamie tę umowę, no to czeka ich los tych zwierząt. Będą porozcinani na pół. I ten rytuał się dokonuje też między Abrahamem a Bogiem, tylko zauważmy, że Abraham układa połówki, ale nie przechodzi. A Bóg przechodzi w słupie dymu i ognia. To też jest swego rodzaju objawienie Pana Boga. Czyli jaki jest komunikat płynący z tego, że to Bóg gwarantuje, że On jest gwarantem, że to jakbyśmy jechali na jakąś wycieczkę i oto właściciel mówi, istnieje fundusz ubezpieczeniowy, który gwarantuje, że się nie zawiedziesz, a jak się zawiedziesz, dostaniesz odszkodowanie. I ja to gwarantuję, tylko ja. I cała rzecz polega na tym, żebyś tylko zechciał w to wejść. Dał się porwać. Pobiegł za mną. Post się szybko skończy i ten czas na przemyślenie, na zatrzymanie się, na zrewidowanie swojego życia też przeminie. Oby się nie okazało, że naszym Bogiem jest brzuch, ale że mamy świadomość obywatelstwa niebieskiego i że właśnie tą drogą z Bogiem w pełnym zaufaniu chcemy iść. Święty Paweł o Abrahamie w liście do Rzymian napisze, on to wbrew nadziei uwierzył nadziei. I ponieważ uwierzył, to te wszystkie obietnice się spełniły. Bóg ma obietnicę dla nas, obietnicę szczęścia. Więcej, On ma marzenie, żeby nas uszczęśliwić. Ale nie zrobi tego dla nas, bez nas. Amen.